Paradoks strategii. Na czym polega? 10 lipca 2008. Większość strategii opiera się na konkretnych przypuszczeniach dotyczących przyszłości. Niestety, przyszłość jest wysoce nieprzewidywalna. Co gorsza, aby osiągnąć przełomowy sukces, strategię trzeba wdrażać w sposób wykluczający jej adaptację do zmienionego otoczenia, gdy przyszłość mija się z przewidywaniami. W efekcie powstaje paradoks strategii. Strategie z największymi szansami na sukces niosą ze sobą także największe ryzyko porażki. Rozwiązanie tego paradoksu wymaga nowego sposobu myślenia o strategii i niepewności. Oto zdumiewający fakt. Przedsiębiorstwa odnoszące najlepsze wyniki mają więcej wspólnego z bankrutami niż z firmami, którym udaje się zaledwie przetrwać. W istocie cechy, które uznajemy za determinanty wybitnych osiągnięć, to także przesłanki kompletnej porażki. Stąd wniosek, że przynajmniej w ujęciu behawioralnym przeciwieństwem sukcesu nie jest porażka, lecz przeciętność. W grę wchodzi tu znacznie więcej niż zwykłe spostrzeżenie, że do osiągnięcia czegoś wartościowego trzeba przynajmniej podejmować wysiłki. A kto nie ryzykuje, może co najwyżej unikać rozczarowania. 26. prezydent USA, Theodore Roosevelt, mawiał, że uznanie należy się tym, którzy faktycznie są na arenie i których twarze pokrywa kurz, pot i krew. 1. Chodziło mu o to, że zwycięstwo wymaga odważnych działań, a odważne działania nieuchronnie wiążą się z ryzykiem poniesienia porażki. W biznesie pokrewieństwo między tymi przeciwieństwami sięga o wiele głębiej, do istoty działań, które trzeba podejmować, aby osiągnąć przewagę. Właśnie na tym polega paradoks strategii. Te same zachowania i cechy, które maksymalizują prawdopodobieństwo poważnego sukcesu firmy, maksymalizują również prawdopodobieństwo całkowitej klęski. S. 152578 ukryte na widoku. Dlaczego dopiero teraz dowiadujesz się o paradoksie strategii? Bądź co bądź nie brakuje dobrze zaplanowanych i wykonanych badań dostarczających przydatnych wskazówek co do konstytutywnych cech przedsiębiorstw odnoszących sukcesy. Jednak ich podobieństwa do przedsiębiorstw upadających ani ważność roli szczęścia nie zajmowały eksponowanych pozycji. Większość projektów naukowych w obszarze biznesu omija paradoks strategii, ponieważ, co nie dziwi, niewiele badań dotyczy porażek. Większość badaczy zwykło analizować sukcesy. W końcu kto chciałby się dowiedzieć, jak odnosić porażki? W niektórych przypadkach odkrywanie sekretów sukcesu wydaje się bardziej opłacalne niż szperanie po zgliszczach porażki. Kiedy indziej jest to kwestia błędnej metody. Badacze trzymają się koncepcji, że analiza zwycięzców pozwoli wyróżnić sekrety ich powodzenia, zapominając, że czynniki różniące zwycięzców od przegranych można wskazać tylko dzięki analizie jednych i drugich. I wreszcie faktem jest, że porażki często trudniej dokumentować, bo firmy, które poniosły porażkę, zwykle nie są już dostępne do badań. W świetle takich trudności badacze często idą na kompromis i porównują firmy, które od 10 lub 15 lat odnoszą znaczne sukcesy, firmy właściwe, z przedsiębiorstwami cieszącymi się mniejszym powodzeniem na przestrzeni tego samego okresu, firmy porównawcze. Do niektórych badań wybiera się firmy porównawcze, które w tym czasie radziły sobie bardzo słabo, a do innych szuka się firm, które faktycznie radziły sobie całkiem dobrze, tyle że znacznie gorzej niż firmy właściwe. Jednakże, tak czy owak, firmy porównawcze przynajmniej przetrwały rozpatrywany okres, a w okresie 10-letnim zwykłe przetrwanie to całkiem wyśrubowany wynik. 4. To oznacza, że większość badań nad determinantami sukcesu opiera swe wnioski na porównaniu przedsiębiorstw wybitnych z przeciętnymi. Badania, które systematycznie identyfikują firmy odnoszące sukcesy, z konieczności będą wyłaniać te organizacje, które w przeszłości dokonały słusznych, trwałych wyborów, a ponieważ funkcje firm porównawczych zawsze pełnią przedsiębiorstwa, które radziły sobie gorzej, ale całkowicie nie upadły. Będą to przeważnie firmy, które unikały strategii wysokiego ryzyka i zarazem wysokiego zwrotu. Przegląd ponad 30 studiów empirycznych, opublikowanych w prasie naukowej w ostatnich 20 latach, analizujących związek pomiędzy strategią a osiąganymi wynikami, nie wykrył ani jednego badania, w którym odnotowano by to systematyczne obciążenie. 5. Badając głównie te przedsiębiorstwa, których przewidywania okazały się prawdziwe, i porównując je z firmami, które nie próbowały przewidywać, w znacznej mierze pominięto krytycznie ważną kwestię zarządzania niepewnością. Bohaterska szarża i tchórzliwa retorada to nie jedyne alternatywy dla katastrofy. Istnieje sposób, by odważnie postępować naprzód, lecz równocześnie ograniczać ryzyko nie kosztem wyniku działalności. Zaakceptowanie paradoksu strategii zmusza nas do zaakceptowania przeciętności oraz rezygnacji z szansy na osiągnięcie wielkości. Jest to cena kontynuacji trwania naszej firmy. Rozwiązanie go wyzwoli nas z wyniszczającego kompromisu pomiędzy ryzykiem a stopą zwrotu i pozwoli nam dążyć do zajęcia pierwszej pozycji, nie zmniejszając dając nadziei na przetrwanie. S. 152579. Konieczność trwałych wyborów. Przyczyna paradoksu strategii jest równie oczywista, co niedostrzegana. Udana strategia pozwala przedsiębiorstwu tworzyć i chwytać wartość. By tworzyć wartość, firma musi utrzymywać więź z klientami. Aby firma chwytała wartość, jej strategia musi być odporna na naśladownictwo ze strony konkurentów. Usatysfakcjonowanie klientów w sposoby niemożliwe do skopiowania przez konkurentów wymaga dokonania istotnych trwałych wyborów na rzecz danej strategii, czyli strategicznych trwałych wyborów dotyczących unikalnych aktywów lub szczególnych umiejętności. Trwałe wybory są potężną determinantą sukcesu, ponieważ czynią strategię trudną do naśladowania. By zmniejszyć ryzyko strategiczne, wiele firm inwestuje tylko w to, o czym już wiadomo, że się sprawdza, ponieważ ci kunktatorzy czekają, aż inne przedsiębiorstwa, te mające szczęście, dokonają trwałych wyborów, które okażą się właściwe. To przez pewien okres szczęśliwe przedsiębiorstwa mają do czynienia ze stosunkowo małą konkurencją. Skopiowanie zasobów stworzonych z takim wysiłkiem wymaga czasu. Na przykład nowe produkty poskładane z ogólnie dostępnych, gotowych komponentów konkurenci zwykle łatwo kopiują, natomiast produkty oparte na opatentowanych technologiach opracowywanych latami mają znacznie większe szanse stać się podstawą długotrwałego powodzenia firmy. Minusem trwałego wyboru jest to, że jeśli dokona się trwałych wyborów, które okażą się błędne, może minąć dużo czasu, zanim zdoła się je zniwelować i dokonać nowych. Paradoks strategii powstaje zatem ze zderzenia między trwałymi wyborami a niepewnością. Największe sukcesy odnoszą strategie oparte na tych trwałych wyborach dokonanych dziś, które są najlepiej dopasowane do warunków jutra, ale nikt nie wie, jakie będą te warunki, bo przyszłość jest nieprzewidywalna. Gdyby ktoś dokonał nietrafnej prognozy oraz trwałych wyborów niewłaściwych umiejętności, to dostosowanie do zmienionego otoczenia będzie niewykonalne. W końcu trwały wybór, który można zmienić, nie był tak naprawdę trwały. W efekcie sukces to bardzo często skutek dokonania tego, co okazało się trafnymi trwałymi wyborami, skutek szczęścia. Natomiast nieudane strategie, które pod wieloma względami mogą być podobne do skutecznych strategii, bazują na tym, co okazało się nietrafnymi trwałymi wyborami, skutek pecha. Innymi słowy, paradoks strategii to konsekwencja potrzeby dokonania trwałego wyboru strategii pomimo głębokiej niepewności co do tego, którą strategię warto wybrać. Nazwijmy to strategiczną niepewnością. Nowe badania sugerują, że często głównym czynnikiem dzielącym sukces od porażki istotnie jest szczęście. Firmy, które unikają strategicznego ryzyka, trwają, lecz nie kwitną. Firmy, które akceptują strategiczne ryzyko, zbierają pokłosie w postaci albo wielkiej nagrody, albo całkowitej ruiny. Jak na razie wydaje się, że są to jedyne alternatywy, a firmy muszą wybierać między nimi. Nie można z góry powiedzieć, że lepiej optować za większymi zyskami niż szansami przetrwania lub vice versa. Problem polega na tym, że firmy muszą dokonać wyboru między nimi. Wzmiankowane wcześniej przykłady z firmy Sony nie są wyjątkowe. Paradoks strategii to więcej niż teoretyczna możliwość lub ciekawostka. To stan występujący powszechnie. Analiza konkurencyjnych strategii i kilku tysięcy jednostek biznesowych pokazuje, że organizacje realizujące strategie najsilniej oparte na trwałości wyborów generują najwyższe zwroty, ale również dotyka je najwyższa śmiertelność. Oglądane w tym świetle porażki Sony nie były konsekwencją możliwych do uniknięcia błędów, lecz rezultatem dokonania trwałych wyborów, konstytutywnego elementu udanej strategii, pomimo nieuniknionych niepewności. A gdy owe niepewności rozstrzygnęły się na niekorzyść Sony, firma zapłaciła cenę tych decyzji. Paradoks strategii spoczywa na dwóch przesłankach. Trwałe wybory nie poddają się dostosowaniom, gdy przewidywania przyszłości okazują się nietrafne, a trafność przewidywań z góry zawsze jest niegodna zaufania, biorąc pod uwagę ich niezawodność lub weryfikowalność. Czy te przesłanki są prawdziwe? S. 152580. Niemożność przewidywania. Pierwszą połową paradoksu są trwałe wybory. Firmy nie mogą modyfikować swoich trwałych wyborów, jeśli okażą się one nieodpowiednie. Czy zamiast tego moglibyśmy umknąć przed paradoksem? Przewidując przyszłość na tyle trafnie, aby stale dokonywać od razu właściwych wyborów, to nie zadziała z trzech powodów. Po pierwsze, nikt nie może zasadnie twierdzić, że ma realną zdolność przewidywania przyszłości na poziomie szczegółowości koniecznym do dokonywania stale udanych trwałych wyborów strategicznych. Wszelkie tego typu deklaracje są iluzoryczne. Skoro tak wielu ludzi prognozuje tak wiele zjawisk, to nieuniknione, że od czasu do czasu ktoś w jakiejś kwestii sformułuje trafną prognozę. Ponieważ nie wiemy, kto to będzie, ani jaką kwestię zaprognozuje trafnie, fakt, że niektóre przewidywania okazują się trafne, jest bez znaczenia. Po drugie, przewidywania w postaci prognoz punktowych zdradzają fundamentalne niezrozumienie tego, czym faktycznie jest przyszłość. Jest ona bowiem pewnym zakresem możliwych wyników, a nie konkretnym zestawem okoliczności, które nieuchronnie wystąpią. Prognoza przyszłości postrzeganej z perspektywy dnia dzisiejszego powinna opisać każde z wydarzeń, które mogą nastąpić, i określić ich prawdopodobieństwa. Niestety, nie można porównać naszego opisu przyszłości, opartego na prawdopodobieństwach, z prawdziwymi prawdopodobieństwami, według ich dzisiejszego stanu. Dla przykładu, jeśli powiem, że jest 10% szans na to, że jutro spadnie deszcz, to fakt, czy jutro będzie padać, czy nie, nie powie nam nic o trafności mojej prognozy, ponieważ obydwa wyniki będą zgodne z 10-procentowym prawdopodobieństwem deszczu. Można oczywiście odnotować wszystkie dni, którym dawałem 10% szans na deszcz, a potem sprawdzić, czy w 10% spośród nich rzeczywiście padało. Ma to sens w odniesieniu do prognozowania pogody. Jednak w przypadku prognozowania strategicznego istotne wyniki rzadko są zdarzeniami powtarzalnymi. W rezultacie trudno prowadzić statystyki tego typu, dlatego nie można określić, czy ktoś jest w stanie generować trafne, oparte na prawdopodobieństwach opisy zakresu możliwych przyszłych wydarzeń. Trzecim powodem, dla którego trafne przewidywanie jest niemożliwe, jest wszechobecność losowości. Losowość ogólnie można rozumieć jako brak takiego porządku, który umożliwia przewidywanie, co zajdzie w następnej kolejności w danym ciągu. Dajmy na to, że jesteśmy w stanie zidentyfikować prawidłowość w ciągu, ale dopóki ta prawidłowość nie powtarza się w sposób, który pozwala nam przewidzieć, co będzie następne, koniec końców ciąg jest losowy. Okazuje się, że systemy, które chcemy zrozumieć i których stany chcemy prognozować na potrzeby dokonywania trwałych wyborów strategicznych, aby snuć prognozy w celu strategicznego angażowania środków, podlegają dwóm głównym źródłom losowości. Po pierwsze, niemal każda gospodarka podlega egzogenicznym szokom, takim jak nowe technologie lub reżimy regulacyjne, które kreują nowych konkurentów lub burzą długotrwałe stany równowagi. Kusząca wydaje się wiara, że ten problem można pokonać, po prostu poszerzając granice analiz. Niestety, gdy zaczniemy rozszerzać zakres modelu, nie wiemy, kiedy przestać. Nim minie dużo czasu, czujemy przymus budowy teorii i wszystkiego, aby zaprognozować cokolwiek. Po drugie, nawet jeśli dynamika konkretnego systemu konkurencyjnego jest przewidywalna, dynamika konkurencyjna jest wysoce wrażliwa na przeszłe trwałe wybory, zwane przez teoretyków dynamiki systemów, warunkami początkowymi. Co stanowi warunki początkowe danego systemu, jest kwestią uznaniową, a błąd na tym etapie czyni wszelkie dalsze przewidywania wysoce podejrzanymi. Te dwa źródła losowości można zaobserwować w praktyce w ewolucji Toyoty. Od jej skromnych początków do światowej klasy producenta samochodów. Kryzys naftowy w połowie lat 70. XXW był egzogenicznym szokiem, który wykreował wzrost popytu w Ameryce Północnej na mniejsze, paliwooszczędne auta. Toyota wytwarzała właśnie takie samochody i wielu klientów, którzy w innym razie nie kupiliby samochodu tej firmy, było zmotywowanych, by zrobić to po raz pierwszy. Wielu z nich mile zaskoczyła wartość oferowana przez Toyotę i zostało wiernymi marce. Nawet gdy zmalała presja na ceny benzyny, szok naftowy był, w pewnym sensie, szczęśliwym trafem, którego Toyota potrzebowała, aby zyskać dostęp do głównego nurtu rynku motoryzacyjnego w Stanach Zjednoczonych. By General Motors przewidział tę odmianę losów w konkurencji, musiałby koncentrować uwagę nie na swojej konkurencie INSPE, lecz na polityce Bliskiego Wschodu. GM musiałby także trafnie przewidzieć wpływ tamtego szoku na konsumenckie zachowania zakupowe oraz to, że przejściowe zainteresowanie Toyotą okaże się mieć długoterminowe skutki. Dlaczego Toyota była w lepszej pozycji niż inni producenci samochodów, tacy jak Ford lub Chrysler, by znienacka zdobyć przewagę nad GM? Czy Toyota miała dary jasnowidztwa lub zdolności adaptacyjne, które pozwoliły jej skorzystać na wydarzeniach, na które inni byli ślepi? Bynajmniej. Na rodzimym japońskim rynku Toyoty benzyna od dawna była droższa niż w Stanach Zjednoczonych, a oszczędzanie przestrzeni od dawna było priorytetem. Te warunki początkowe są właściwościami japońskiego rynku, które można przypisać czynnikom geograficznym, politycznym i kulturowym, mającym setki lat. Nie jest tak, że Toyota miała strategię skopiować GM w latach 50., ale potem zmieniła kurs, gdy przewidziała kryzys paliwowy. Ani też Toyota nie dostosowała się do embarga naftowego, kiedy kraje arabskie je nałożyły. Zamiast tego, w wyniku nacisków wywieranych przez rodzimy rynek, firma od swoich narodzin dokonywała trwałych wyborów na rzecz strategii małe, paliwooszczędne, niedrogie samochody, która w końcu okazała się stosowna dla rynku północnoamerykańskiego z powodów, które przewidzieli nieliczni. Ani trochę nie umniejsza to sukcesu Toyoty. Jak ujął to Ludwig Pasteur, los sprzyja przygotowanym umysłom. Jednak następstwem tej przenikliwej obserwacji jest to, że przygotowanie bez towarzyszącego mu uśmiechu losu, lub co gorsza, sparowane z pechem, równa się złemu przygotowaniu. W sumie prognozowanie nie może zarazić poradzić paradoksowi strategii ani o jota lepiej niż zdolności dostosowawcze. S. 152581 Zarządzanie strategiczną niepewnością. Paradoks strategii jest konsekwencją konfliktu między trwałymi wyborami a strategiczną niepewnością. Odpowiedź na paradoks leży w rozdzieleniu zarządzania nimi, polegającym na obarczeniu niektórych odpowiedzialnością za osiąganie wyników z trwałych wyborów, których organizacja już dokonała, a innych zadaniem łagodzenia ryzyka i zapewniania możliwości wykorzystania dobrze zapowiadających się okazji. Podstawą takiego podziału pracy jest tradycyjna hierarchia organizacyjna. Dobrze funkcjonujące hierarchie definiuje jasny podział na poziomy w zależności od czasu, którego osobom na danym poziomie potrzeba, aby przekonać się, czy dziś podjęły decyzję dobrą, czy złe. Większość pracujących w dużych organizacjach intuicyjnie wyczuwa, że ta podstawa organizacji jest słuszna. Dyrektor generalny zdywersyfikowanej korporacji powinien myśleć o długim okresie, podczas gdy kierownictwo dywizjonalne zwykle na poziomie jednostki biznesowej martwi się średnim okresem, a na poziomie operacyjnym kierownictwo funkcjonalne musi robić, co do niego należy. W krótkim okresie jest bardzo mało strategicznej niepewności. Zazwyczaj znamy, nawet jeśli nie możemy wdrożyć, najlepszy sposób, by tworzyć i chwytać wartość w teraźniejszości. Nie możemy wiedzieć, jak najlepiej tworzyć i chwytać wartość za 10 czy 20 lat od chwili obecnej, a zakres strategii, które mogą być optymalne w przyszłości, tylko rozszerza się, gdy wydłużamy wzięty pod uwagę horyzont czasowy. Dlatego dużo strategicznej niepewności towarzyszy nam, gdy rozpatrujemy długi okres. Ponieważ kierownictwo wyższego szczebla odpowiada za dłuższe horyzonty czasowe, powinno koncentrować swoje wysiłki na zarządzaniu strategiczną niepewnością. Osoby niżej w hierarchii, ponieważ odpowiadają za krótsze horyzonty czasowe, powinny koncentrować się na osiąganiu wyników z już dokonanych trwałych wyborów. Ta nowa zasada organizacyjna zwie się wymaganą niepewnością, ponieważ każdy poziom hierarchii definiuje jego relacja z zarządzaniem strategiczną niepewnością. Implikacje rozdzielenia zarządzania niepewnością od zarządzania trwale zaangażowanymi zasobami są bardziej dalekosiężne, niż mogłoby się wydawać. W pierwszej kolejności, wymagana niepewność dostarcza podstawy dla powszechnie przyjmowanego, lecz często naruszanego przekonania, że kierownictwo wyższego szczebla nie powinno kłopotać się krótkookresowymi wynikami. Majstrowanie przy strategii bardzo niewiele może zdziałać, by poprawić przepływy pieniężne w obecnym kwartale, a każdy dyrektor generalny, który jest zmuszony często interweniować w sprawach mogących wpływać na bieżące wyniki finansowe, zapewne nie jest w stanie poświęcać wystarczająco dużo uwagi strategii. Otwarte identyfikowanie strategicznych niepewności i wymaganie zajęcia się nimi od kierownictwa wyższego szczebla może być całkiem różne od bardziej oddolnych procesów zarządzania ryzykiem, wprowadzonych w wielu organizacjach. Znaczna część współczesnej praktyki zarządzania ryzykiem skupiona na ważnych, lecz bardziej krótkoterminowych niepewnościach względem np. łańcucha dostaw, reputacji firmy itd. przeocza ryzyko, że firma dokonała trwałego wyboru nieprawidłowej strategii i co z tym począć. Co być może bardziej kontrowersyjne, stosowanie zasad wymaganej niepewności implikuje, że dyrektorzy generalni nie powinni postrzegać swojej roli w kategoriach dokonywania strategicznych wyborów, czyli trwałych wyborów dotyczących angażowania zasobów. Powinni raczej skupiać się na budowaniu strategicznych opcji, czyli stwarzaniu zdolności realizowania alternatywnych strategii, które mogą być użyteczne. W zależności od tego, jak rozstrzygną się kluczowe niepewności, wynika z niego również, że zarząd i rada nadzorcza nie powinny zajmować się tak bardzo tworzeniem lub weryfikowaniem strategii firmy, jak określaniem najwłaściwszej ekspozycji na strategiczne ryzyko i szanse. Tylko poprzez przeniesienie punktu ciężkości na szczycie hierarchii stworzenia i realizowania strategii na zarządzanie strategiczną niepewnością przedsiębiorstwa mogą mieć nadzieję na łagodzenie strategicznego ryzyka przy jednoczesnym tworzeniu strategicznych szans. Uczynienie centrali korporacyjnej odpowiedzialną za zarządzanie niepewnością jest znaczącym odejściem od sporej części obecnego nurtu myślenia o roli centrali korporacyjnej. Większość zaleceń odnośnie tego, czym powinna się zajmować centrala korporacyjna, wychodzi od założenia, że cała konkurencja ma miejsce na poziomie rynków poszczególnych produktów, czyli w domenie jednostek biznesowych. 6. To prawda, ale wniosek, że cała działalność centrali korporacyjnej musi zatem być ukierunkowana na poprawę obecnej konkurencyjności jednostek biznesowych poprzez na przykład ułatwianie osiągania synergii, niekoniecznie z tego wypływa na zbyt bezpośrednie wiązanie działań centrali korporacyjnej i wyników jednostek biznesowych. To niezdrowy efekt uboczny naszej zbiorowej obsesji na punkcie generowania zwrotów z inwestycji. Podejścia do opracowania strategii konkurencji, które pojawiły się w ciągu ostatnich 30 lat, dały nam niezrównany wgląd w to, jak firmy mogą osiągnąć sukces. I strategia konkurencji pozostaje ogromnie ważna, lecz powinna być domeną kierownictwa dywizjonalnego, ale tak samo jak nie ma dymu bez ognia, nie ma zwrotu bez towarzyszącej mu niepewności. Jednostki biznesowe martwią się o strategię konkurencji w celu tworzenia i chwytania wartości. Strategia korporacyjna powinna być skupiona na zarządzaniu strategiczną niepewnością. Wymagana niepewność deleguje na kierownictwo korporacyjne odpowiedzialność za zarządzanie strategicznym ryzykiem i szansami, pozostawiając jednostkom biznesowym tworzenie i chwytanie wartości. Strategiczna elastyczność jest podejściem na poziomie korporacyjnym do zarządzania strategiczną niepewnością poprzez tworzenie strategicznych opcji. Błędem byłoby sądzić, że rozróżnienie między strategią korporacyjną i konkurencji, a zatem i wymagana niepewność, dotyczy tylko przedsiębiorstw z listy Fortune 500. Każda organizacja o większym rozmiarze i złożoności niż prowadzony przez właściciela sklep osiedlowy, a nawet tylko mająca ambicje, by przerosnąć ten poziom rozmiaru i złożoności, może skorzystać na skrupulatnym przemyśleniu kwestii oddzielenia tego, jak generować zwroty, od tego, jak zarządzać niepewnością. Jeśli w Twojej organizacji pracują operacyjni menedżerowie, którzy odpowiadają przed menedżerami jeszcze wyższego szczebla, to istnieje nie tyle ewentualność, ile podejrzenie, że ma miejsce niezdrowe pokrywanie się zakresów zadań, które każdy szczebel myśli, że realizuje. W rzeczywistości im mniejsza organizacja, tym większa pokusa, aby kierownictwo wyższego szczebla angażowało się w decyzje operacyjne, co prowadzi do nieszczęsnej konsekwencji w postaci powierzenia zarządzania niepewnością w dużej mierze losowi. S. 152582 zestaw narzędziowy. Przykład. Przyp. Redakcji. J. Ampersand. J. Uczy nas, że solidne wyniki powstają ze zmuszania poszczególnych jednostek biznesowych do realizacji tego rodzaju strategii wysokiego ryzyka i wysokiego zwrotu, których samodzielne jednostki biznesowe zwykle unikają. Popychanie jednostek w tym kierunku dokonuje się poprzez zastosowanie zestawu ograniczeń definiowanych przez centralę korporacyjną. Ograniczenia zasobowe limitują horyzont czasowy, który jednostka biznesowa może brać pod uwagę, oraz poziom inwestycji, które może utrzymywać. Ograniczenia strukturalne zawężają zakres operacyjny jednostki i narzucają szczegółowe parametry wielkości, zaś ograniczenia strategiczne zapewniają, że poszczególnym grupom klientów poświęcana jest bezustanna uwaga i że profil ryzyka jednostki pozostaje wewnątrz dobrze rozumianych granic, zwykle narzucających poziom minimalny, a nie maksymalny. Zwalczanie dryfowania ku przeciętności to dopiero półmetek. Gdyby centrala korporacyjna J. Ampersand J. poprzestawała na zmuszaniu swoich jednostek biznesowych do zajmowania strategicznych pozycji wysokiego ryzyka i wysokiego zwrotu, to łączne zwroty całej firmy zapewne wykazywałyby wysoką zmienność i średnią nie lepszą niż jakikolwiek inny portfel inwestycji. J. Ampersand J. wyróżnia to, że wychodzi poza zwykłe wymuszanie wyników do aktywnego zarządzania ryzykiem bez podkopywania koncentracji jednostek biznesowej na wynikach. Przy jednostkach biznesowych skupionych na generowaniu zwrotów. J. Ampersand J. zarządzanie pewnością poprzez wysoko wyspecjalizowany organ centrali korporacyjnej, który identyfikuje adekwatne strategiczne niewiadome i przeznacza zasoby na tworzenie opcji potrzebnych do pokonania ich, wykraczając poza proste ułatwianie komunikacji lub inwestowanie w okazje w nowych obszarach. J. Ampersand J. pioniersko wyznacza centrali korporacyjnej nową rolę, nadając strukturę i powtarzalność przenikliwości i intuicji, które tradycyjnie były domeną heroicznego dyrektora generalnego. Wynikające z tego podejście, zwane strategiczną elastycznością, obejmuje cztery fazy: i antycypowanie, budowanie scenariuszy rozwoju w przyszłości i formułowanie, stworzenie optymalnych strategii dla każdego z tych scenariuszy i akumulowanie, określenie, które z opcji strategicznych mogą być wykorzystane i zarządzanie. Zarządzanie portfelem opcji strategicznych Wizleszul. Czytelnik może tu rozpoznać sylwetkę jednego lub więcej już znanych narzędzi zarządzania, planowania scenariuszowego, planowania strategicznego lub opcji realnych. By wymienić tylko trzy najbardziej oczywiste, ale strategiczna elastyczność nie jest pastiszem istniejących podejść. Kropka. Ze scenariuszami pod ręką, kolejnym krokiem jest formułowanie optymalnych strategii dla każdego z nich. Ponownie istnieje rozwinięta dyscyplina formułowania strategii, na której można polegać, że dostarczy wskazówek do zbudowania udanej strategii przy danym zestawie warunków konkurencyjnych. Jednak w kontekście wymaganej niepewności formułowanie strategii ma bardzo różne cele w zależności od naszego relatywnego skupienia na zarządzaniu niepewnością lub osiąganiu wyników z trwałych wyborów, jak to obrazuje studium przypadku Allianz Energy. Celem na poziomie zarządu i centrali korporacyjnej operacyjnej jest tworzenie opcji strategicznych na poziomie dywizjonalnym, gdzie trzeba dokonywać trwałych wyborów na rzecz konkretnej strategii. Kluczem jest zabezpieczenie przed negatywnym ryzykiem towarzyszącym wybranej strategii. Z opracowanymi scenariuszami i strategiami wyzwaniem staje się przełożenie tego dzieła analitycznego na konkretne działania. Fazy akumulowania i zarządzania są analizowane w kontekście przejęć i fuzji, joint venture oraz mniejszościowych inwestycji kapitałowych, które miały miejsce w sektorze usług finansowych w ciągu ostatnich 10 lat. Uwydatniając różnice pomiędzy zwykłymi opcjami rozwoju a prawdziwymi opcjami strategicznymi, przykłady z sektorów bankowości inwestycyjnej i finansów międzynarodowych ilustrują, jak centrala korporacyjna może stworzyć istniejącym jednostkom biznesowym zdolność dokonania posunięć, które byłyby dla nich niedostępne, gdyby pozostawiono je samym sobie. Akumulowanie właściwego portfela opcji realnych tworzy strategię inwestycyjną, która odzwierciedla niepewną naturę potrzeby posiadania konkretnego aktywu. Kluczem do realizacji wartości opcji jest zadbanie, by inwestująca firma miała kontrolę wymaganą do zachowania i wykonania opcji, którą stworzyła. Polega to na utrzymywaniu delikatnej równowagi. Jeśli inwestycji generującej opcje pozostawi się zbyt dużo swobody, może ona ewoluować w sposoby, które uczynią ostateczne wykonanie opcji niemożliwym. Zbyt mała autonomia może podkopać zdolność opcji do przetrwania jako samodzielna inwestycja, czyniąc ją zbyt kosztowną do zachowania lub porzucenia. Czy to przy wykonaniu, czy porzuceniu opcji, istnieje potrzeba zdrowego napięcia pomiędzy kierownictwem dywizjonalnym a korporacyjnym przy określaniu kierunku działania. Proste zalecenia odgórności lub oddolności ukrywają nieodłączną subtelność i niuanse korporacyjnego podejmowania decyzji. Przewodnie zasady zarządzania tym napięciem są szczegółowo opisane w rozdziale 10, wraz z niektórymi obserwacjami odnośnie tego, jak wycenić opcję strategiczną i jak zapewnić, aby cały proces był samoodnawialny. Książka Paradoks Strategii niejako pierwsza zauważa, że przyszłość jest nieprzewidywalna i że tworzenie strategii musi brać tę niepewność pod uwagę. Nowością jest to, że tutaj niepewność nie jest refleksją po fakcie, nie czymś rozważanym po tym, jak trwałe wybory zostały dokonane. Zamiast tego, niepewność stawiana jest w trzonie podejmowania decyzji na najwyższych szczeblach organizacji, bo tylko dzięki temu możemy liczyć na właściwe skierowanie paradoksu stwarzanego przez niepewność. W kontekście strategicznej elastyczności scenariusze ulegają transformacji z dodatku do planowania strategicznego w jego fundament, bo scenariusze służą do definiowania kluczowych strategicznych niepewności, w których obliczu stoi firma, faza antycypowania. Opracowanie strategii nie jest już więcej określeniem, jakich trwałych wyborów dokonać, a zamiast tego jest procesem służącym identyfikacji, które rodzaje ryzyka firma zaakceptuje, przed którymi się zabezpieczy i których uniknie faza formułowania. Fazy akumulowania i zarządzania opierają się na zasadach wymaganej niepewności i czynią możliwym to, że konkretne decyzje inwestycyjne oraz bieżące działania strategiczne na wszystkich szczeblach hierarchii odzwierciedlają odpowiedni nacisk na trwałe wybory oraz niepewność. Rezultatem jest zintegrowane podejście do tworzenia większej wartości przy niższym ryzyku. Mniej więcej na tyle możemy próbować zbliżyć się do dostawania czegoś za nic. Nowy dyskurs strategiczny. Paradoks strategii polega na tym, że warunki konieczne sukcesu są często przesłankami porażki. W obliczu bolesnego kompromisu pomiędzy zwrotami z odważnego trwałego wyboru a ryzykiem dokonania złego trwałego wyboru, większość organizacji odmawia sobie możliwości chwały w zamian za egzystencję pozbawioną wspaniałości. Nie wszystkie porażki biznesowe są rezultatem charakterystyk zazwyczaj kojarzonych z sukcesem. Niekompetencja, arogancja, samooszukiwanie się i wiele innych przyczyn katastrof zdecydowanie nie stanowi składowych zwycięstwa, lecz przynajmniej niektóre porażki są powodowane dobrą strategią i solidną realizacją. Rozumienie ostatecznej przyczyny paradoksu strategii jest konieczne, abyśmy mogli budować strategie, które odnoszą sukcesy zamierzenie, a nie tylko, gdy uśmiechnie się do nas los. Paradoks strategii powstaje z potrzeby dokonywania trwałych wyborów w obliczu nieuniknionej niepewności. Rozwiązaniem paradoksu jest rozdzielenie zarządzania trwałymi wyborami od zarządzania niepewnością. Ponieważ niepewność wzrasta wraz z branym pod uwagę horyzontem czasowym, podstawą alokacji i podejmowania decyzji jest horyzont czasowy, za który odpowiadają poszczególne szczeble hierarchii organizacyjnej. Centrala korporacyjna, odpowiedzialna za najdłuższy horyzont czasowy, musi skupiać się na zarządzaniu niepewnością, podczas gdy menedżerowie operacyjni muszą skupiać się na osiąganiu wyników z trwałych wyborów. Jest to zasada wymaganej niepewności. Krytycznie ważnym narzędziem przy stosowaniu wymaganej niepewności jest strategiczna elastyczność. elastyczność. Podejście służące do identyfikowania niepewności oraz rozwijania opcji potrzebnych do łagodzenia ryzyka lub wykorzystywania szans. Tekst publikujemy za zgodą firmy Deloitte, dzięki której książka Paradoks Strategii ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa Studio EMK. Skróty, redakcja. 1. Roosevelt poczynił te uwagi w mowie zatytułowanej Obywatelstwo w Republice, bardziej znane jako Człowiek na arenie. Została ona wygłoszona na paryskiej Sorbonie 23 kwietnia 1910 rok. Patrz. http://www.theodoreroosevelt.com/sorbonne.ph HTML dostęp z 17 lipca 2006 rok. 2. Patrz. http://n.tchinkex.ist.com/qotselie_wiesel/ dostęp z 17 lipca 2006. 3. Gilbert Dan 2006. Stumbling on Happiness, Nowy Jork. Alfred A. Knopf. 4.4 Warte przeczytania prace, w których dokonano tego rodzaju porównań. To w kolejności alfabetycznej. Collins James. C. Iery. I. Porras 1994, Build to Last, Successful Habits of Visionary Companies, Nowy Jork, Harper Busines, Collins i im 2001, God to Great, Why So Many Companies Make the Leap, and Todd Hersidon, T, Nowy Jork, Harper Busines, Joyce William, Nitin Ohria i Bruce Robertson 2003, w HTML Works, D4+2 Formula for Sustained Business Success, Nowy Jork, Harper Busines, Marcus, Alfred, A, 2006, Big Winners and Big Losers, D4 Secrets of Long Term Business Success and Failure, Upper Saddle River, New Jersey, w Hartons Hall Publishing, 5 podziękowania dla Terry Egovanga, doktoranta UA Business School, za dokonanie przeglądu stosownych badań, 6 patrz, Porter, M, E, 1987, From Corporate Strategy to Competitive Advantage, Harvard Business Review, Tom, 65, NR3 i Gold Michael, A, Camp Pelloras, M, Alexander 1994, Corporate Level Strategy, Nowy Jork, Wiley.